po zachodzie.
Dokładnie 7 minut po godzinie 21. Dzisiaj specjalne wydanie Rozmów po Zachodzie. Wydanie sportowe, piłkarskie, wydanie z kolejorzem. Witają Państwa
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak, a z nami goście specjalne tego wydania Rozmów po Zachodzie. Prezes KKS Lech Poznań, pan Karol Klimczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, witamy serdecznie. Grzegorz, ty miałeś takie specjalne powitanie dla pana prezesa, bo było specyficzne pożegnanie poprzedniej audycji
tak,
Rozmowy po Zachodzie.
Musimy poniekąd panu podziękować, bo gdy rozstawaliśmy się tutaj w lutym, bodajże 3 dni przed inauguracją rundy wiosennej, zapytałem pana, czy przyjdzie do nas pan po zakończeniu sezonu jako prezes Mistrza Polski. Więc dziękujemy, bo siedzi tutaj w studiu, myślę, że państwo bardzo dobrze wiedzą, prezes klubu, który jest mistrzem Polski. Ale bez medalu. Medal już może nie zapomnieliśmy, ale jest odłożony, bo już przecież nowy sezon się zaczyna, panie prezesie.
Medalu nie zapomnieliśmy, ale rzeczywiście no, dalej się cieszymy, dalej mamy olbrzymią satysfakcję, natomiast no, w tej chwili już jesteśmy w nowym sezonie piłkarskim.
No właśnie, czy to prezes Mistrza Polski jest naszym gościem dzisiaj w audycji na antenie Radia Merkury, czy też król polowania Dariusz Dudka, Marcin Robak, a dzisiaj Abdulaziz Tetech, 3-letni kontrakt, piłkarz z Gany. Także informacja właściwie sprzed kilkunastu minut potwierdzona przez klub. Denis Tomala, 23-letni napastnik z SV Reed, wypożyczony do Reed austriackiego z drużyny Red Bull Lipsk. 4 już graczy, no to taka ofensywa rzeczywiście w stylu polowania.
Tak, ale tutaj nie chodzi pewnie nam wszystkim kibicom o ilość, tylko o jakość, więc póki co wydaje się, że te wzmocnienia są bardzo interesujące. Ciekawe też pozycje, tak, na boisku i ciekawy taki rozkład, jeśli chodzi o strukturę, doświadczenie, wiek zawodników, czyli to, co chcieliśmy już od kilkunastu miesięcy przeprowadzić i o czym od dłuższego czasu myśleliśmy, żeby kręgosłup drużyny, jeśli chodzi także o jej doświadczenie, po prostu wzmocnić, żeby nie wszystkie te stresy, obowiązki spoczywały na młodych chłopakach, którzy mają po 20-21 lat albo mniej, tylko żeby także znaleźć tą równowagę, ten balans, jak mówi sztab często w drużynie, z uwagi właśnie na chociażby wiek i doświadczenie zawodników.
Panie prezesie, bo zimą też gratulowaliśmy panu okna transferowego zimowego. Pan sam nawet troszeczkę studził emocje. No i z tych piłkarzy, którzy pojawili się w Lechu w przerwie zimowej, przed rundą wiosenną, jednego już się pozbyliście. Na jednego Węgra Holmana kończy się taki, powiedzmy, okres ochronny, bo to też były zapowiedzi, że on nie od razu ma grać. No Tomasz Kadar pokazał się nieźle, ale dopiero w końcówce rundy, więc też było obfite to zimowe okno transferowe, ale pewnie z takim niedosytem to będzie lepsze?
Myślę, że rola każdego z zawodników, którego pozyskiwaliśmy zimą, była zupełnie inna i z góry jakby określona właśnie, jeśli chodzi o ten różny charakter tych zawodników, ich jakby rolę w przyszłości, którą mają odegrać w drużynie. Wiadomo było, że Arno Dżum to jest uzupełnienie, które ma być może, i mówię to z pełną świadomością i od razu tak zakładaliśmy, być może to będzie zawodnik, który wejdzie na 10, 15, 50 albo nie wiem, jeden mecz, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli w środku coś się będzie działo. Natomiast no, my wszyscy jakby widzimy zawodnika, który wychodzi na murawę i wtedy mówimy, okej, okay, jest zawodnik, jest pozycja. Natomiast no zawodnik to są też treningi, to jest uzupełnie drużyny, to jest też rywalizacja, tak? I on odegrał naprawdę swoją rolę. Kadar, no to wszyscy chyba zgodnie widzimy, jakby tutaj nie ma dyskusji, że to jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący zawodnik, na pewno
przyda się.
Na pewno się przyda i przyszłość przed nim w Lechu i to długa przyszłość. Jeśli chodzi o Holmana, to on dalej ma swoje szanse, on dalej będzie pracował w Lechu. Tak na dobrą sprawę nie został do końca, szczerze mówiąc, przetestowany przez sztab, ponieważ nie było takiej możliwości. Za każdy mecz, każda minuta tego meczu to była gra o wszystko, tak? Więc wtedy stawiamy na tych sprawdzonych zawodników. Natomiast wiemy o tym, że ten zawodnik i co najważniejsze sztab jest o tym przekonany, bo to sztab w końcu dokonał ostatecznych wyborów, jest przekonany o tym, że to, co pokazuje na treningu, to czym dysponuje, jeśli chodzi o umiejętności, no predestynuje go do tego, żeby w Lechu zostać, grać i się rozwijać. Natomiast rzeczywiście, no, sami często mówimy, że ten okres takiej obserwacji, wchodzenia do drużyny, to nie jest tydzień, ani dwa tygodnie, ani jeden mecz. I takim zawodnikom właśnie jak Kadar, czy jak wcześniej Paulus przecież, prawda? Pamiętacie, panowie, co kibice, co dziennikarze mówili o Paulusie, a teraz tego samego Paulusa...
Kiedyś Ałajuri, teraz Ajaruri.
Tak. Kiedyś krążownik, a teraz najlepszy obrońca ligi. No tak, tak to jest, więc jakby ze spokojem ocenimy to okno za kilka miesięcy.
A tak wprost jeszcze jedno pytanie trzeba zadać, jak jesteśmy przy transferach. To jest koniec zakupów, bo okno transferowe do końca sierpnia.
My powiem tak, nie mamy takiej jakby definicji, nie mamy takiego w tej chwili określonego, nie wiem, czy timingu, czy ilości zawodników. To nie jest tak, no sytuacja jest rozwojowa, tak, to znaczy rynek transferowy to nie jest też sytuacja, w której my zostaliśmy mistrzem Polski i nagle zmieniły się nasze poglądy, albo zmieniły się obserwacje, albo zmienił się tryb pracy. Znaczy, jeżeli dzisiaj przyszedł Tomala, no powiedzmy sobie jasno, to my go obserwowaliśmy, nie wiem, 15-18 miesięcy i gdybyśmy zostali odpukać, prawda, ale już nie mamy co odpukiwać, bo zostaliśmy mistrzem, ale gdybyśmy wylądowali na trzecim miejscu, to ten Tomala też by przyszedł, tak, bo to nie jest tak, że nagle został wymyślony, bo zostaliśmy mistrzem Polski. Tetech, no bardzo długie obserwacje, więc jakby ten plan i realizowane założenia transferowe, no to jest wynik jakiejś tam planowej działalności, a tak jak wiele razy powtarzamy, czy ja mówiłem, czy częściej pewnie Piotr Rutkowski, na każdą pozycję, gdzie widzimy, że to zarządzanie zawodnikami, zarządzanie zespołem, widzimy, tak, kończą się kontrakty za 2 lata, za 1,5 roku, no to zaczynamy poszukiwać na te pozycje zawodników. Patrzymy, czy z własnego szkolenia z akademii możemy uzupełnić tą pozycję. Patrzymy, co się dzieje na rynku transferowym, tak? No i w tym momencie ta praca jakby, no to jest taki nieustanny proces poszukiwań, uzupełnień, przewidywania, co się stanie. I na każdą z pozycji, którą jesteśmy zainteresowani, no mamy 2, 3, 4 zawodników, tylko problem polega na tym, że tak, ten zawodnik przez nas wytypowany jako ten najlepszy, tak, najbardziej pożądany, no czasami tak, klub go nie chce puścić, on nie chce przyjść do Lecha, no to są różne wypadkowe, więc...
Jest za drogi,
tak, więc jeżeli pan, panie redaktorze, pyta, czy to ostatni transfer, nie wiem, tak, dlatego, że po prostu to jest proces, tak?
Uh-huh. Drodzy Państwo, już dajemy Państwu szansę. 61 8 654 654, ale pozwólcie Państwo, że jeszcze jedno pytanie, może nieco bardziej osobiste, do prezesa Karola Klimczaka. Pan jeszcze ma zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym?
Czasami takie.
To w takim razie pytanie będzie proste. Woli Pan, jako też finansista, matematyk, kwotę 12 milionów euro, czy 3 miliony euro?
No, zwykle wszyscy z nas, jeżeli mamy do wyboru, i to nie jest odłożone w czasie, bo to jest różnica, to już powiem jako, powiedzmy, fachowiec w tej dziedzinie, jeżeli to nie są kwoty odłożone w czasie, tylko w dniu dzisiejszym, bieżące, no to pewnie wszyscy zdecydujemy o tym, że wolimy wyższą kwotę.
Domyśla się pan, dlaczego takie pytanie zadaje? Bo 12 milionów jest za awans do fazy grupowej Champions League, Ligi Mistrzów, a za Ligę Europy 3 miliony euro, ta pierwsza premia od Europejskiej Unii Piłkarskiej, a pan gdzieś tak dyplomatycznie między wierszami przemyca, naszym celem jest faza grupowa Ligi Europy.
Nawet nie
minimalizm?
Nawet nie minimalizm, tylko jakby pewien realny ogląd sytuacji i to, co chcemy zrealizować, tak, w tej edycji Pucharów Europejskich. I nawet nie przemycam, tylko mówimy to wprost. Tak, to jest nasz cel. To nie jest tak, że to jest minimalizm, to jest brak ambicji, brak woli walki. Natomiast no, powiem coś, co jest mało popularne. Tak, no, stąpamy twardo po ziemi, gramy w eliminacjach, wiemy z jakim skutkiem w ostatnich latach. Chcemy wejść do fazy grupowej Ligi Europy. To jest cel, tak? Natomiast jeżeli coś więcej by się udało, no to świetnie, no to jest olbrzymi sukces.
Czyli jeżeli Lech nie wejdzie do Ligi Mistrzów, to nie będzie dramatu, ale jak nie wejdzie do fazy grupowej Ligi Europy,
to nie osiągniemy naszych celów. Mhm.
61 8 654 654. Pierwszy dzisiaj telefon w audycji Rozmowy po Zachodzie z prezesem KKS Lech Poznań, Karolem Klimczakiem. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Dariusz mówi.
Witamy.
Dobry wieczór.
Bardzo mi miło, panie prezesie, że przyjął pan zaproszenie Radia Merkury. Ja chciałem się wypowiedzieć w sprawie pana wywiadu dla Przeglądu Sportowego. Ja myślę, panie prezesie, że można by po prostu pogodzić to, bo to będzie z korzyścią. Klub się zbilansuje i będzie pańskie założenia będą spełnione. Po prostu awansować do Ligi Mistrzów. Jeżeli zajmiemy trzecie miejsce, to będziemy grali potem w Lidze Europejskiej.
Mhm. Jasne. Nie jest...
tak.
To wiemy.
Grupowej.
Wiemy.
No tak, ale no właśnie, na tym polega cały problem, że 12 milionów euro jest za Ligę Mistrzów, a za Ligę Europy przeczytałem w Przeglądzie Sportowym 2400 za awans.
Troszkę więcej już teraz, bo jest troszkę więcej w tym od tego sezonu, ale rzeczywiście to jeszcze uzupełnię, bo jest 1,5 miliona euro za zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a 360 tysięcy euro za zwycięstwo w fazie grupowej, meczu fazy grupowej Ligi Europy. Też różnica.
Jasne, ale to nie jest tak, że my jakby, nie wiem, poddaliśmy się, rozłożyliśmy ręce i jak ja to mówię, usiedliśmy w ciemnym pokoju i złapaliśmy się za ręce i zaczęliśmy płakać. Tak nie jest.
A pan tak patrzy na nas i myśli, a oni pompują balonik?
Nie, tak nie myślę, tylko nie chcę jakby wskazywać celów, które są ambitne, ale trudne do osiągnięcia, a my wiemy, że proces budowania drużyny, o której można powiedzieć, tak, wchodzimy, gramy, to jest nasz obowiązek, no to jeszcze trochę czasu, tak?
To za rok Lech będzie miał drużynę na Ligę Mistrzów?
Dużo zależy od tej edycji Ligi Europy, tak? No bo powiedzmy sobie otwarcie, my tak czy inaczej, tak, bo tutaj zaczęliśmy od tych spraw finansowych, my, żeby normalnie funkcjonować i się rozwijać, my musimy rok rocznie sprzedać jednego zawodnika, tak? Nie musimy tego robić, jeżeli wejdziemy do tej fazy grupowej Ligi Europejskiej. Aha. I to się jakby bilansuje, powiedzmy, mniej więcej 1:1, więc jakby mamy wybór. Tak jak w tamtym roku zrobiliśmy z Łukaszem Todorczykiem. Czekaliśmy, wejdziemy do fazy grupowej, okej, nie wejdziemy, musimy szybko szukać rozwiązań, które spowodują, że przez następne 12 miesięcy
klub
funkcjonujemy,
tak,
szkolimy, płacimy pensje i tak dalej. Wedle moich informacji pewnie jesteśmy w tej chwili jedynym klubem, który płaci na czas wynagrodzenia piłkarzy w ekstraklasie. Także tak to wygląda, tak?
Chciałem jeszcze coś dodać.
Tak, prosimy.
Tak, chciałem coś jeszcze dodać. Panie prezesie, ale ja tak mówię, ponieważ ja sobie zdaję z tego sprawę, co pan mówi, ale mnie się zdaje, że po przejściu Sarajewa to wygrać dwa dwumecze z drużynami po reformie Platiniego będzie Lech w stanie, jeżeli no trochę szczęścia może w losowaniu by było potrzebne, ale jest w stanie, dlatego że drużyny, no Legia tam przegrała z Celticiem, ale myślę, że potem ten Celtic z Malmę czy z Mariborem i potem ta drużyna już weszła do Ligi Mistrzów, a to jest poziom, no z którym moglibyśmy powalczyć, bo to nie byli jacyś tuzy i na pewno one nie są te drużyny silniejsze od tych drużyn, które później są w fazie grupowej Ligi Europy, bo potem może się losuje z tych zachodnich lig te mocne drużyny, także i wtedy by pan naprawdę Lech by się rozwinął, ponieważ no te jednak 10 milionów euro jest więcej niż
Dziękujemy, wiecie
państwo i panowie, wiecie, że to nie jest tak, że w tej chwili usiądziemy, ja wezmę tą kartkę papieru albo usiądę z radą drużyny albo z, nie wiem, sztabem trenerskim i powiem, okej, panowie, no to jest decyzja, wchodzimy do fazy grupowej, bo to tak nie działa, tak? Natomiast jedno, co mogę obiecać i to jakby jest absolutnie osiągnięcie, z którego jestem bardzo zadowolony, bardzo dumny i to jest to, o co nam chodziło. Znaczy, ta faza mistrzowska pokazała, że ta drużyna naprawdę ma jeden cel, jest jedną drużyną absolutnie i jakby jest bardzo zdeterminowana i jak to się mówi, głodna sukcesu i to było widać w wielu sytuacjach, gdzie aż iskrzyło, aż furczało na tym boisku i tą determinacją i tym właśnie głodem sukcesu po prostu wygraliśmy też tą ligę.
Zauważyłeś, że od Euro prezes ucieka bardziej do tej sfery mentalnej, piłkarskiej, bardziej sportowej. To już nawet też się boję zapytać, czy pan do nowego budżetu przynajmniej te 3 miliony za fazę grupową Ligi Europy doliczył?
Nie, to wiemy, bo albo będzie, albo będzie trzeba kogoś sprzedać wtedy.
Nigdy tego nie robimy. Mamy założenie sprzedaży zawodnika.
Tak.
Tak. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardziej przewidywalne. Dlatego, że my po to szkolimy w tej chwili ponad 1100 chłopców. Tak? Po to mamy Akademię Lecha, najlepszą w Polsce. Po to wprowadzamy nowych zawodników do pierwszej drużyny i mamy plan na najbliższe lata, żeby rokrocznie dwóch nowych chłopaków wprowadzać do pierwszej drużyny, tak? I tego się musimy trzymać. Po to funkcjonujemy, po to mamy Akademię Lecha.
I to jest realizowane.
I to jest realizowane. I z tego szkolenia, z tego, jak ci zawodnicy funkcjonują w Lechu, jak chcielibyśmy, żeby w tym Lechu osiągali jakieś sukcesy, żeby debiutowali i grali w reprezentacji narodowej. No fajnie byłoby, jakby kiedyś reprezentacja narodowa to było, nie wiem, 5-6 piłkarzy z Lecha, obecnych, byłych, to byłoby świetnie. Już się powoli do tego, że tak powiem, zbliżamy. No to w tym momencie mamy założenie, że z całej tej naszej działalności jest uprawnione, że rocznie sprzedamy jednego zawodnika. Natomiast puchary europejskie, no to jest wynik sportowy, to jest, nie chcę powiedzieć loteria, ale to jest...
No trochę też, bo od losowania wiele zależy.
Tak, tak, ale to jest już trochę niezależne od nas. Różne rzeczy się mogą zdarzyć i błąd sędziowski, i poprzeczka, i nie wiem co jeszcze, wobec czego tego nie planujemy i dziwimy się tym, którzy to planują.
Dzwoni słuchacz, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, słuchamy, zanotujemy pytania i prezes odpowie.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie prezesie. Z tej strony Maciej. Ja ostatnio też rozmawiałem z panem na antenie WTK, pytałem o Zaura i o firmę sprzątającą. Dzisiaj mamy pytanie nieco inne. Doszły wczoraj doniesienia, że prezes Tereka Grozny przekazał informację, że to jakby klub podjął decyzję o przyszłości Zaura. Chciałbym, żeby się prezes odniósł do tego, czy rzeczywiście tak to wygląda i Zaur w najbliższych dniach wróci do Poznania. I drugie pytanie mam takie, czy transfery, które poczyniliśmy, są jakby bezpieczeństwem tego, że w sierpniu może odejść jeden czy dwóch zawodników i w razie czego będziemy przygotowani na to, że są od razu zmiennicy. I na sam koniec chciałem tylko pozdrowić wszystkich twitterowiczów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie. To co, może jeszcze dwa pytania.
Tak, to zanotujemy.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja zaznaczam na początku, że jestem amatorem, kibicem Lecha, tak? To znaczy kibicuję tutaj z mieszkania, słysząc stadion i z drugiej strony gratulacje ogromne dla redaktora Ratajczaka, który tak przekazuje relacje sportowe, że ja to widzę. Drugi Ciszewski. Panie redaktorze.
Pięknie pani mówi, ale to nie tylko ja, bo i Grzegorz Hałasik, i Wojtek Berlaki, Maciek Kęszel.
Też oczywiście, także, ale pan jest rewelacyjny.
Dzielę się tą radością.
Gratuluję piłkarzom Lecha. I trzecia rzecz, żeby się nie pogubić. Trochę już pan uprzedził moje pytanie. No właśnie, chciałam zapytać, bo przecież i Akademia Lecha jest, i Akademia Rejsa. Na ile wy z tymi dzieciakami tam współpracujecie? Bo to jest nabytek dla Lecha niesamowity, tak? Trochę pan już, powtarzam, uprzedził moje pytanie. I ostatnia rzecz. Pieniądze dla Lecha. Ludzie, kochani, przecież ja bym nie wiem jak bym to zrobiła, ale bym na waszym miejscu ściągnęła tutaj koniecznie z Opelnicy pana Bartosza Remklewicza, który ma kasę, wie jak ją robić i byłyby pieniądze na transfery i trochę się na piłce zna, bo kocha tą piłkę. Będę panu słuchać, pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru.
Dziękujemy serdecznie. Kilka spraw pani załatwiła, bardzo miłych dla mnie także, ale tutaj już...
Temat Sadajewa to jest gorący od momentu, gdy pojawił się przy Bułgarskiej, więc prosimy o meldunek w sprawie Sadajewa.
To może zacznę od innego wątku tego pierwszego telefonu, ponieważ rzeczywiście słuchacz zechciał zadzwonić wcześniej i żeby udowodnić, że poważnie traktuje tego typu rozmowy i własne zobowiązania, to chciałem pana zapewnić, że akurat tak się złożyło, że w dniu jutrzejszym o godzinie 13 mam spotkanie w sprawie czystości na stadionie.
To też załatwia też kilka pytań, bo dostaliśmy takie pytania w ciągu dnia.
I na pewno tego, to jest bardzo istotny element. W ogóle wiele z pozapiłkarskich jakby, tak, bo na końcu tego spektaklu z momentem, kiedy sędzia gwiżdże, no zaczyna się widowisko sportowe. Natomiast do tego momentu są niezwykle ważne, takie istotne dla wszystkich kibiców jakby elementy tego właśnie wieczoru czy popołudnia, tak? To jest informacja o tym, gdzie jest mecz, jak można dojechać, jakimi środkami, gdzie zaparkować, gdzie kupić bilet, jak kupić bilet, za jakie pieniądze, na końcu wejść, poczuć się bezpiecznie, zobaczyć, że jest czysto, tak? Bo wszyscy korzystamy z jakichś usług i nie wyobrażamy sobie, żeby w kinie czy w środkach promocji było brudno. I te jakby pytania kibiców traktuję bardzo serio i ten telefon, który wtedy słuchacz wykonał, tak został potraktowany. My wdrożyliśmy pewne procedury. To nie znaczy, że będzie idealnie tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale wprowadziliśmy taki monitoring, że tego typu zdarzeń powinno być zdecydowanie mniej i zdecydowanie na mniejszą skalę.
Panie prezesie, wejdę panu w słowo, tak. Bo zaraz wrócimy do Zaura Sadajewa, ale to wszystko, o czym pan teraz mówi, słusznie odpowiadając na sugestie, na pytania słuchaczy, telewizorów, przede wszystkim kibiców kolejorzy, którzy bywają na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ale to z waszej perspektywy jest chyba też szalenie istotne, chociażby ze względu na tak zwany dzień meczowy. Są niebagatelne przychody dla klubu.
Tak, jasne. I wizerunek, nie wiem, brudnego, czy może brudnych miejsc na tym stadionie, no nie jest korzystny, ale to no, nawet nie chodzi, powiem szczerze, o te przychody, tak? No bo mogę powiedzieć, że stadion jest tak duży, że kibic, który wówczas zadzwonił, no to nie wiem, przesiadł się trzy miejsca dalej i krzesełko było czyste, tak? I jakby można było powiedzieć, okej, no ale to jakby trzeba się wczuć w rolę tego kibica, bo ja sobie nie obrażam, no po prostu nie wiem, iść z moim dzieckiem w miejsce, gdzie jest, no nie chcę tu się wyrażać, ale jest...
Bałagan,
tak? No to,
ale takie słowa tutaj też do nas docierały.
Do tego absolutnie nie dopuszczam. Jasne, że jest trudna sytuacja, tak? No, że gołębie, że setki gołębi, że sokolnik z sokołem, że cuda niewidy i inne rzeczy. Natomiast no to dalej nas nie tłumaczy. No, stadion nie jest, wiadomo, zamkniętą areną. Natomiast no, my musimy stanąć na wysokości zadania, jeżeli chcemy, żeby kibic wyszedł zadowolony z tych usług do gwizdka meczowego, bo potem jest widowisko sportowe i tu okej, no wygraliśmy, przegraliśmy, zagraliśmy lepiej, zagraliśmy słabiej, ale takie te rzeczy podstawowe muszą być zapewnione z naszej strony. I teraz Zaur Sadajew.
Tak.
Od momentu wyjazdu Zaura najpierw na urlop, potem w kolejności z urlop rodzina w Groznym, cały czas nieustannie jesteśmy w kontakcie z Zaurem, z Terekiem Groznym, z dyrektorem sportowym Tereka Groznego. Dzwonimy, SMS-ujemy, mailujemy, także z Zaurem cały czas jest kontakt. Zaur dostał jakby, zresztą tak jak zawodnicy są w tej chwili na urlopach.
To prawda, że pan ma teksty w cyrylicy już także w swoim telefonie?
Tak. I Zaur wraca jutro do Poznania, takie było uzgodnienie między trenerem a Zaurem i to jest fajne, bo nie wiem, jak się potoczą losy Zaura. Zaur jasno deklarował, otwarcie o tym mówił, trener o tym wspominał publicznie, że no po prostu z uwagi na odległości, na mamę, sprawy rodzinne, chciałby po prostu grać jak najbliżej domu. Nie ma też kwestii jakichś tam innych. Natomiast no, namawiamy go, tak? Namawiamy go z taką troską, mogę powiedzieć tak, że bo Zaur ciągle jakby szuka klubu w Rosji i nawet no, mówiłem mu, że no, my też nie chcemy, żebyś ty został na lodzie, tak? No bo szuka tego klubu, my za chwilę rozpoczynamy zgrupowanie, jeżeli teraz nie dołączysz albo dołączysz za późno, no to my też już będziemy w takiej fazie przygotowań, że będzie ci trudno dołączyć, a może zostać bez klubu, tak? I teraz no zobaczymy, no będziemy rozmawiać. Wiadomo, no to jest interesujące zawodnik z uwagi na swoje wyszkolenie techniczne, przegląd pola, wszyscy to wiemy, umiejętność przytrzymania piłki, no jest pierwszym obrońcą de facto, tak? Nawet jeżeli nie strzela tych 15 bramek rocznie, to po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo zdeterminowany, bardzo waleczny, posiada charakter i jest bardzo lubiany w szatni, a szatnia jakby szybko wyczuwa intencje, charakter zawodnika, więc ta szatnia, mimo bariery językowej, no po prostu...
Ale czy z Terekiem jesteście dogadani w razie...
I czy ewentualnie jest jakiś deadline trenerski, pański, Piotra Rutkowskiego, żeby Zaur jednak przyjechał, bądź nie przyjechał?
No nie, dalej wypożyczony, bo o tym mówimy,
Wczoraj, przepraszam, jutro Zaur do nas dołączy, będziemy z nim rozmawiać, no i od tych rozmów tak na dobrą sprawę wszystko zależy, tak?
Bo Terek już poinformował, że daje Zaurowi szansę, żeby grał.
No tak, no...
Znaczy Terek powiedział, że nie widzi go u siebie, tak? W dyplomatyczny sposób.
Otwartym tekstem mówiąc, Terek dwa dni po mistrzostwie w rozmowie zadeklarował, że tak na dobrą sprawę zrobią tak, jak będzie chciał Zaur. i że na pewno tu na linii Lech z Terek nie będzie jakichś problemów, natomiast też oni stwierdzili, że Zaur ich poinformował, że no chciałby grać gdzieś na terenie Rosji bądź w samym Tereku.
Za 28 minut, godzina 22.
Mamy pytania ponotowane, zaległe.
Tak wrócimy, jest. Ale dla przypomnienia, tak, rozmowy po zachodzie dzisiaj specjalne wydanie z prezesem KKS Lech Poznań, panem Karolem Kliwczakiem. Gdyby ktoś jeszcze się nie zorientował, że kto jest naszym gościem, Grzegorz, odbierzmy kolejny telefon, zanotujmy kolejne pytania. I
dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja
dobry wieczór.
Mam takie pytanie w kontekście powrotów byłych zawodników, bo za rok kończą się kontrakty na przykład Peszce i Rudnewsowi i czy jest możliwość powrotów na przykład tych zawodników?
Kolejne pytanie?
Dziękujemy.
Dziękujemy panu.
Tak, ale to szybciutko drugi telefon jeszcze odbierzemy. Mamy na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pytań, notujemy.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, przede wszystkim gratulacje z okazji Mistrzostwa Polski. Mam takie pytanie, czy jakby tutaj w zakresie tych słów, które pan wspominał a propos ewentualnego awansu do Ligi Europy bądź Ligi Mistrzów i ewentualnych braków transferu z klubu, czy jeżeli tak zakładamy, to na chwilę obecną żadnych transferów, w tym Karola Linettego i Kownackiego nie będzie i czekamy tak naprawdę do momentu, kiedy rozstrzygnie się kwestia ewentualnego awansu, bądź też nie.
Dziękujemy. I to pytanie na koniec troszeczkę nam właśnie porządkuje. Nawiązuje do pytania zaległego, które mamy. Słuchacz pytał, pan Maciej zdaje się, czy te transfery Lecha przeprowadzone to jest zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś z Lecha odszedł. Tu w domyśle oczywiście mamy Kownackiego, mamy Linettego, bo nimi jest największe zainteresowanie. No i pytanie bezpośrednie słuchacza, co z odejściami ewentualnie tych piłkarzy, od czego to zależy, od awansu do fazy grupowej?
To powiem w ten sposób, że to zawsze jest taka, no prawie zawsze jest to taka robota planowa, to znaczy wiedząc o tym, kiedy kończą się kontrakty, jakie są nasze rozmowy, jakie są czasami dżentelmeńskie umowy z zawodnikami, wiedząc jakie są potrzeby, jeśli chodzi o wzmocnienie poszczególnych pozycji zgłaszane przez sztab trenerski, no poszukujemy zawodników na określone pozycje. I teraz tak, to przyjście zawodników, tak, czy Tetecha, czy
Tomali,
dzięki, wcale nie oznacza, że odchodzi odpowiednio, nie wiem, Linety i odchodzi Kownacki. Tak nie jest, tylko my wiemy, że ta sytuacja na zakładkę, powiedzmy, jest dla nas bardzo korzystna i nie ma takiego ciśnienia i nie ma takiej sytuacji, w której właśnie przyjście Tetecha i podpisanie umowy spowodowało, że już wiemy, że odchodzi Linety. Nie, tak nie jest. Natomiast my wiemy, że Linety odejdzie. Tak?
Tylko nie wiadomo kiedy.
Tylko nie wiadomo kiedy i być może odejdzie za rok. No ale wtedy mamy przygotowanego zawodnika, który zna szatnię, zna drużynę, zna sposób gry. Mało tego, my już w tym momencie wiemy, czy on rzeczywiście spełnił te pokładane nadzieje, czy trzeba szybko szukać jakiegoś innego zawodnika, więc jakby to jest taka sytuacja i tak, jeżeli tak rozumiemy to zabezpieczenie, to tak to wygląda, ale ja bym to nazwał po prostu taką dobrą robotą, żeby po prostu wszystko było ułożone tak jak puzzle, prawda, w układance, że wszystko do siebie pasuje i mamy jakby jakieś takie właśnie zabezpieczenia. Natomiast w tej chwili nie ma takiego tematu, nie wiem, że jutro, pojutrze, albo za tydzień, albo za trzy tygodnie, albo za miesiąc odchodzi jakikolwiek zawodnik z Lecha. Po prostu w tej chwili nie ma takiej sytuacji.
Nie ma pan na biurku propozycji transferowej za Linettego, za Kownackiego?
Albo zaproszenia na testy medyczne na przykład?
Nie.
Konkretnego?
Nie. Nie,
na ten moment.
Nie.
Tylko to się może zmienić z dnia na dzień.
Jutro, tak. Ja tego nie wiem. Tak? No, ta praca, tak jak my oglądamy kilkanaście miesięcy zawodników, których pozyskujemy, tak inne kluby dokładnie tak samo wykonują swoją pracę. I to, że w tej chwili nie mam oferty, to nie oznacza, że, nie wiem, agent zawodnika właśnie nie rozmawia z danym klubem. Natomiast w tej chwili nie ma takich w ogóle ofert.
A tak? Jeśli Karol Linety zostanie w Lechu, będzie temat przedłużenia umowy, żeby zarobić na nim też za rok, wtedy przedłużenie kontraktu?
Tak.
Będzie mu zaproponowany po prostu nowy kontrakt.
To prawda, że ja słyszałem taką opinię, nie wiem, czy to plotka, czy nie plotka, że na razie ta cena to 4 miliony na przykład euro, a po pierwszym lice już może 4,5 miliona być.
Nie ma takich gier finansowych, nie ma takich kwot. Nie wiem, równie dobrze możemy powiedzieć, że
5,
to
8.
Może być 8, tak? 8 jest w ogóle taką popularną rynku... cyfrą na rynku transferowym.
Też Korudniec, takie nazwiska. Nie wiem, pan chyba za każdym razem, jak pan do nas przychodzi, to ktoś o Sławka Peszka pyta, więc to tak z urzędu pytanie wręcz. No,
Sławek Peszko...
Taksówkarza też był. Tak.
Był na meczu, nie,
był
na Legii
meczu,
był. Tak.
Tak, mamy świetne relacje. No, nasz były zawodnik, taki jakby... chłopak, mogę powiedzieć, no mężczyzna, który jakby utożsamia się z Lechem, to jest jego klub właśnie, on o Lechu mówi, że to jest mój klub i chciałbym tu wrócić i tak, i my jesteśmy na to otwarci, tylko na razie ma swój kontrakt, a potem jeszcze, no też trzeba brać pod uwagę, że to będą rozmowy z nim, no jest na tyle młody, że może znaleźć inny klub na zachodzie, tak, ale oczywiście jest dla niego miejsce, jesteśmy zainteresowani tym, żeby wrócił do Lecha.
Rudnews jeszcze takie.
No to sytuacja wygląda z uwagi na wiek. Myślę, że będzie poszukiwał, że tak powiem, po zakończeniu obecnego kontraktu kolejnego na zachodzie. Taka jest brutalna prawda. No,
albo w Chinach.
Albo w Chinach. Wiemy, jakie w tej chwili mniej więcej pobiera
apanarze.
I dalej będzie je chciał pobierać. Ale oczywiście tak, że mamy świetne relacje i deklaruje, że chce wrócić
Panie
do Lecha.
Po tych 12 milionach, które gdzieś tam jednak cały czas naszym słuchaczom i mnie też krążą w głowie, to może i Rudniew przyjdzie. 61 8 654 654, telefon do naszego studia i telefon, który cały czas dzwoni. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Hanczak, Jarocin.
Witamy.
Na początku gratulacje dla pana prezesa za mistrzostwo, bo przyznam się szczerze, że byłem niedowiarkiem, dopiero po meczu w Gdańsku uwierzyłem w to mistrzostwo. Moje pytania, dwa konkretne. Pierwsze to jest takie, czy dla Lecha pracuje jeszcze scout, który sprowadził Wojo Ubi Taripa? No bo dla mnie to strasznie nie wypał. Nie tylko piłkarski, ale także finansowy. I drugie pytanie związane właśnie między innymi z tym finansowym aspektem Pojo, to jest taki, czy dlaczego kuleje współpraca Lecha z klubami niższych lig wielkopolskich? Dwoje z Jarocina, więc mam tu na myśli między innymi Jarotek, który jest czołowym klubem od kilku lat, nie licząc Warty, no bo przypuszczam, że Lech swoich wychowanków nie będzie ogrywał Warcie. No nie ma żadnej współpracy tutaj między tymi klubami, mimo że kibiców mamy bez liku w Jarocinie, Lecha. No i pytanie takie, czy finansowo na pewno stać Lecha by było, żeby ogrywać małym przecież mistrzów Polski juniora starszego, przepraszam, wicemistrzów, tak?
Ale młodsi są mistrzów.
Juniora młodszego. W samym Jarocinie mamy teraz baraże o centralną ligę juniora starszego. No i pytam się, dzieci chłopacy się mają ogrywać. Sprowadzamy Dawida Holmana, który zaliczył 20 parę meczów w lidze węgierskiej, jest jakimś talentem, a nie zauważamy tutaj talentów na podwórku wielkopolskim, gdzie po prostu się nie mają gdzie ogrywać, bo w takich klubach jak Jarota, no nie ma pieniędzy, żeby sprowadzić nawet juniora starszego z Lecha. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie za kolejne pytania. To jeszcze tak będę panu namawiał, panie prezesie, jednak o ten większy jednak napór na tę Ligę Mistrzów. Wie pan dlaczego? Bo od tego sezonu, jeśli chodzi o młodzieżową Ligę Mistrzów,
tak,
to drużyna kolejarza, tak, jeśli awansowałaby do fazy grupowej, tak, pociągnie za sobą wicemistrzów, tak, Polski, trenera Wojciecha Tomaszewskiego, tak, bo Legia bez urzędu ma, jasne, jako mistrz to miejsce, prawda? Także tak, jest ta szansa. No to
jest bardzo ważne.
To zatrzymajmy ten wątek młodzieżowy przez chwilę. Jaroty, Jarocin na przykład.
A pierwsze pytanie, przepraszam, jakie było?
Czy kaut, który Woja wypatrzył, pracuje?
No właśnie. To odpowiem w ten sposób, że nie wiem, ale wiecie dlaczego nie wiem? Dlatego, że nie ma sytuacji, w której wypatrzył tego Woja skaut numer 1, 2, 3, 4, 5 albo 6. Jest zespół skautów, który jest zmiksowany. To znaczy, tego Woja obserwowało, nie wiem, 5-6 skautów, niezależnie od siebie, dlatego że każdy z nich musi wydać swoją opinię. To nie jest tak, że pojechał jeden człowiek i my mu uwierzyliśmy, że to jest świetny zawodnik. Tylko oczywiście my cały czas udoskonalamy metody obserwacji zawodników, jakby parametry, które, czy czynniki, które są brane pod uwagę, żeby na samym końcu ocenić, że zawodnik się nadaje do Lecha. Różne. Charakter zawodnika, jak się zachowuje w stresie, jaka jest jego sytuacja rodzinna i nawet to, czy on jest indywidualnie świetnym zawodnikiem, czy on może ma jakieś braki, ale bardziej będzie się wkomponowywał w zespół, tak, i będzie bardziej przydatny do tego zespołu. A z Wojem to jest taka sytuacja, proszę zapytać któregokolwiek z trenerów, który trenował Woja, jaki był najlepszy zawodnik, najbardziej zaangażowany, najbardziej ambitny i waleczny na treningach, tak? I jeżeli to nie będzie
No jeden z nich to może być Wojo.
Jeden z nich to może być Wojo.
Jestem w stanie w to uwierzyć, bo widziałem wielokrotnie, też widzieliśmy Woja na treningach, dopiero zgasł pod koniec, jak już było wiadomo, że...
Ja kontuzję widziałem Woja, bo to wynikało z zaangażowania.
Zaangażowania i z walki na boisku.
Ale inna sprawa, że trudno było zachować spokój, na przykład komentując te występy na radiowej antenie Wojo Biparipa, no to rzeczywiście, jeśli dochodziło do meczowego stresu, no to wyglądało to już dużo gorzej.
A z tymi mniejszymi klubami.
Ale przydomek Wojo-Wojownik, tak? Skądś się brał.
Tak, ale wypożyczanie, ogrywanie zawodników w zespołach niższych lig wielkopolskich. No, fakt jest też taki, że nie ma żadnej drużyny w pierwszej lidze, nie ma w drugiej i dopiero jest w trzeciej lidze, a tam też są rezerwy Lecha. I do Jarocina, do Wągrowca, Lech nie będzie wysyłał zawodników do Warty na drogę dębińską.
No tak, ale to też tak, że w pewnym momencie piłkarze, bo słuchajcie, to nie jest tak, że mówimy piłkarzom, że słuchajcie, no jesteście takim pakunkiem i teraz jedziecie właśnie na wypożyczenie. To nie, to tak nie funkcjonuje, tak. No każdy z tych piłkarzy ma swoją wolność własną, osobistą, swój pomysł na karierę, ma swoich rodziców, tak. Część z nich to dotyczy także, nie wiem, pierwszej czy drugiej drużyny. Woli zostać w rezerwach, ale jednak Lecha, tak? A nie wiem, iść na wypożyczenie, bo odczytuję to jako jednak pozostanie w Lechu, jako pewną, nie wiem, no szansę. Tak widzi to. Lepiej trenować z Lechem, w pewnym momencie się przebije, tak? Do tego ogrywanie. No tutaj pan słuchacz powiedział, no okej, no dajcie do Jaroty Jarocin. Tylko ta Jarota musi ustalić indywidualne warunki z tym piłkarzem, tak? To nie jest tak, że ten piłkarz...
Czyli nie stać was, żeby byście
nie,
płacili?
Nie, nie nas.
Tak?
No oczywiście, no to piłkarz sobie ustala warunki z klubem i idzie wtedy do Miedzi Legnica, może do Arki Gdynia, do klubów, które, że tak powiem, raz, że mają aspiracje sportowe, dwa, że piłkarz uważa, że z tego klubu będzie mu łatwiej się przebić, bo ma takie ambicje, nie wiem, z powrotem do Ekstraklasy na przykład, tak? To jest złożony...
Znowu słowo, bo chcę się dowiedzieć troszeczkę o tych kulisach właśnie. Czyli nie ma, jeśli chodzi o klub, o poznańskiego Lecha, takiego modelu, żeby na przykład połowę tej pensji kontraktowej płacić zawodnikowi, a ta połówka druga spadałaby na czasami klub pierwszoligowy.
Wy z Bazylei na przykład.
Czasami tak robimy, oczywiście, piłkarza. Tak? Czyli wiemy, że piłkarz jest dla nas cenny, ale w tej chwili dla niego nie ma miejsca. Widzimy i wszyscy widzą, że czego mu brakuje, to ogrania. I on u nas będzie siedział na ławce, w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że siedzi, prawda, bo gra, trenuje, w sensie gra w rezerwach. Natomiast no, nie przebije się, bo ma trzech lepszych konkurentów na tej pozycji, ale my wiemy, że za dwa lata my będziemy go potrzebować. Ale nie żółtodzioba, który nigdy nie powąchał prochu, tylko zawodnika, który rozegra ileś tam meczów, na przykład w trzeciej lidze. To wtedy, tak, robimy takie rozwiązania właśnie, że być może idzie do klubu i mówimy, okej, to my się dogadamy, ty idź tam trenuj, tam graj, zdobędziesz doświadczenie i do nas wrócisz, tak?
To jeszcze zapytam o jedną rzecz, taką troszeczkę właśnie z tych kulis, kuluarów, gabinetów. Taki kontekst czysto ludzki właściwie. Pan wiceprezes Piotr Rutkowski, trener, obojętnie kto jest nim w danym momencie, pożegnania zawodników, bo tutaj mówimy o Woju Biparipie, to jest jedna sprawa. Jest Luis Enrique, są inni piłkarze, którzy muszą odejść. Jak to wygląda? To jest jednak duże przeżycie dla zawodnika, który no jest związany już z klubem. Pan wie, że on jest związany, że nie zawiódł tak naprawdę. Trzeba go zaprosić do gabinetu, tak to się odbywa i spokojnie porozmawiać?
Tak. Oprócz tej części takiej jakby dla zawodnika, dla kibiców, gdzie często właśnie przy pełnym stadionie, czy przy kibicach jest to pożegnanie. No w przypadku, nie wiem, Iwana Dziurdziewicza czy Piotrka Rejsa, to jakby no, z taką dużą pompą. No to tak to się odbywa właśnie, że
jest... W przypadku to takie gładkie przejście, bo jednak Iwan został w strukturach klubu, w sztabie trenerskim, wszystko... Piotrek został doradcą i tak dalej.
Tak. No ale oczywiście albo kontrakt się kończy, albo nie wiem, kończy się kariera zawodnika, no to wtedy oczywiście...
A czasami są awantury, czy nie?
Nie? Nie ma awantur. Nie, nigdy takiej sytuacji no nie było. No to są też profesjonaliści, my pamiętajmy, tak? No to nie jest tak,
mają
że...
swoich agentów? Też.
Mają swoich agentów, no wiedzą, jakie są kontrakty. Wiedzą, że jeżeli kontrakt się kończy, no to on się skończył, tak? Jeżeli są rozmowy o jego przedłużeniu, które jakby kończą się brakiem sukcesu dla obu stron, tak? No bo jeżeli my chcemy też przedłużyć ten kontrakt, no to jeżeli nie zostaje przedłużony, to jest brak sukcesu. sukces. Ale też te rozstania są dobre. No, nie wiem, Dima Iniać, pamiętacie pewnie, odszedł z klubu, poszedł do Polonii, ale potem my mu pomagaliśmy, my leczyliśmy jego kontuzję, umożliwiliśmy mu powrót, znatrenował, grał. Także to są dobre pożegnania. Natomiast no nie jest to tak, że wszyscy skaczemy z radości i mówimy, okej, to fajnie, że się skończyło, bo każda z tych historii jest inna. No, ktoś, tak jak Wojo, tak, on też czuje niedosyt. Tu się dobrze czuł, tu się zasymilował.
Nieźle zarabiał.
Tak, też nieźle zarabiał, był lubiany. Natomiast no wie, że musi teraz poszukać czegoś innego, że tu się nie sprawdził. Chociaż swoją jakby pożyteczną rolę odegrał. Nie wiem, rozstanie z Rafałem Murawskim, tak, na przykład. Pożegnaliśmy się dobrze, jesteśmy dobrymi, że tak powiem, znajomymi, pozostajemy w dobrych relacjach. Natomiast tak, no są pożegnania, tak. No, witamy zawodników nowych, samo życie, żegnamy innych, tak.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan Oklama. Ja mam takie pytanie, wracając do tematu Ligi Mistrzów. Jak wiadomo, przed kibicami Lecha szykuje się dosyć długa podróż. Tak. I są moje pytanie, czy Lech organizacyjnie ma zamiar w jakikolwiek sposób tak naprawdę kibicom pomóc, choćby logistycznie, a z drugiej strony znając też temperament kibiców z Sarajewa, czy będzie tutaj też ewentualna pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa po samym spotkaniu również?
Mhm. W Sarajewie?
Tak.
Dziękujemy. Już, no to słuchamy, bo taki temat troszkę poza piłką.
Na Bałkanach Lech jeszcze, w dawnej Jugosławii przynajmniej, Lech jeszcze nigdy nie grał, panie prezesie.
Miał bałkańskie klimaty, niebezkozary się o tym mówi. No wszyscy wiemy, jak jest kibicowanie, jaka jest atmosfera na stadionach. Pamiętamy nawet z meczów reprezentacji narodowych z Bałkanów, jak to wygląda. Wydaje się, że kibice FK są troszeczkę, ale w niewielkim stopniu spokojniejsi niż Żeleźnicara, Sarajewo. My jesteśmy w kontakcie z Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznań, którzy jakby organizują wyjazd do Sarajewa, do Bośni. W tej chwili wydaje się, że kilkaset osób jakby w czasie tego wyjazdu, w tym wyjeździe będzie uczestniczyło. Będziemy pomagać oczywiście jak tylko możemy, natomiast no, bezpieczeństwa w sensie takim dosłownym, że będziemy, że tak powiem, zabezpieczać własnymi siłami.
Czyli swojej ochrony nie wyślecie.
Swojej ochrony nie wyślemy, natomiast jesteśmy absolutnie już w kontakcie ze służbami, z klubem z Sarajewa, ze służbami bezpieczeństwa, właśnie z policją bośniacką. Zresztą to są bardzo fajne, dobre relacje. Nie wiem, czy ze starych czasów, czy z obecnych, ale powiedzmy, że ta nić współpracy jest jakby... To nic porozumienia jest tutaj bez uwag, bez zastrzeżeń.
Grzegorz, ty miałeś takie pytania kibicowskie, ale bardziej internetowe, prawda?
A, tak.
To od razu w tych kwestiach kibicowskich.
A chodzi o stronę internetową, tak, która nie działa na, za dobrze, nie działa na urządzenia mobilne, tablety, smartfony i tak dalej, i tak dalej. I...
Tak, znany problem, nam znany wewnętrznie. Ta strona nie jest responsywna, ona w ogóle
na
urządzenia mobilne słabo funkcjonuje, albo wcale czasami.
Wyjaśnijmy to responsywne słowo.
Dostosowuje się do odbiorników.
Żeby tak samo wyglądała w komórce i tak samo wyglądała
Natomiast
monitorze.
Ustaliliśmy, że najpierw zdobywamy mistrzostwa, a potem robimy...
Responsywną stronę.
Responsywną stronę.
Dobra kolejność, panie prezesie.
Skład, żeby był responsywny, tak?
Zbalansowany.
Chociaż zbalansowany tutaj
też
się
tak bardziej
utarło.
Dobry wieczór. Słuchamy.
Dobry wieczór.
Ja na początku chciałem bardzo pogratulować Radiu Merkury poziomu komentarza meczu Lecha, ponieważ jest to poziom dla większości ludzi zadowalający i bardzo ważny dla tych, którzy nie mają dostępu do ekstraklasy na co dzień telewizyjnego i dla osób niepełnosprawnych także.
To polecamy jeszcze na przyszłość. Dziękujemy za miłe słowa.
Tak, to 10 już zachęcamy do słuchania pierwszej transmisji z meczu Super Puchar.
Dziękuję, na pewno skorzystam. A przechodząc do pytań, jak pan prezes odniesie się do informacji strony polsatsport.pl, że Lech interesuje się Krzysztofem Mączyńskim?
Krzysztof Mączyński, tak.
Dziękujemy pięknie.
To taki temat, jak że a propos, nie wie pan, czy będzie transfer, czy nie, i to padło konkretne nazwisko. Powiem tak, ja tak troszkę uprzedzę pana odpowiedź, bo ja słyszałem, że jeszcze zanim...
A jaka to będzie odpowiedź?
Bo zanim, to nie, bo to
znam jedną osobę, która jakby próbuje czytać w myślach i nie wiem, czy pan jest następną.
Nie, aż tak nie, ale słyszałem, że już nawet ten zawodnik był poniekąd, jak to się mówi, dogadany z Lechem Poznań, ale się rozmyślił jeszcze zanim rozwiązał kontrakt w Chinach. To jak to było z tym Mączyńskim?
To jak spojrzałem stało.
Tak. Też już go wszyscy w Lechu widzieli?
No to jest tak, że no sami pracujecie w tym zawodzie, czyli mogę powiedzieć, że to wy poniekąd tworzycie te doniesienia i te fakty, tak? No jest giełda nazwisk, tak? I ja nie chcę jakby nawet wskazywać na kolejne nazwiska, o których słyszymy, bo nie chcę zaprzeczać, potwierdzać i komentować, natomiast no jest giełda nazwisk i Mączyński jakby też się pojawiał i pojawił się ostatnio na tej giełdzie, no i nie komentuję tego, no.
Ale może się jeszcze pojawić, czy już nie?
Nie, no może się pojawić, jak to z giełdą. No, no jeszcze się będzie pojawiał pewnie.
Odbierzemy kolejny telefon. Tak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, najpierw gratulacje za wyjściówkę.
Dziękuję.
I te transfery, no takie dosyć ciekawe, natomiast jedna rzecz mnie martwi.
No dobre słowo, ciekawe.
No trójka bramkarzy jest. Mhm. I tutaj akurat nie pasuje mi to. Trójka bramkarzy...
I czwórka tak w ogóle, ale...
Żaden z tych bramkarzy nie na Ligę Mistrzów. Mhm. I teraz fakty. Jedyny, który by był na Ligę Mistrzów, to jest Burić, tak? Moim zdaniem. Natomiast jak pan patrzy, a jesteście niby dobrymi fachowcami, pana jeszcze wtedy nie było w 2010 roku w Lechu i tak dalej.
Ale był tylko prezesem, pan, nie był pan. Był.
Tak, ale panowie redaktorowie to tam dobrze wiedzą. Pan Grzesiu i pan Krzysztof Burić od 2010 roku w każdym sezonie ma co najmniej 3 kontuzje, tak? No to są fakty. Mm-hmm. To są fakty, a wy nic nie robicie, bo mówi się, że lepszego bramkarza nie znajdziecie, ale znajdziecie takiego, który nie będzie miał tyle kontuzji. Burić kopnie piłkę i nogę i naciąga mięsień, tak? Piłka w Białymstoku chyba dwa sezony temu mu złamała palec, tak? Ostoporowa czy co? No to naprawdę, no zdrowie jego, bramkarz znakomity, tak? Gdyby był zdrowy, to by był lepszy od Kuciaka, tak?
Czas goni, prosimy szybciutko, pytanie dotyczące.
Czy bramkarz, no bo Burić pogra 2 mecze i kontuzja.
Tak, nie? Kotorowski ma wiek, Gostomski tak, do swoje mankamenty też, chociaż wybronił sezon w końcówce, nie da się ukryć.
Raczej na Gostomskiego stawiają, bo obdarzyli go sporym zaufaniem.
Czy też właśnie, czy giełda też jest bramkarska?
Czy giełda bramkarska jest?
Natomiast jasne, że stabilizacja w bramce i jakby ta pewność budowana od tyłu zespołu to nie tylko linia defensywna, najlepiej taka właśnie para stoperów, która stabilizuje i tą grę i nie rotuje, a także bramkarz. Tak? Jasiu Burić to jest naprawdę wybitny fachowiec na swojej pozycji. Natomiast jasne, tak, wiemy, że ta długa, długa ostatnia kontuzja, po której wrócił, wykluczyła go na, powiedzmy, że kilka ładnych miesięcy pewnie, albo dłużej z gry. Akurat z tym palcem to jest tak, że paluchy wybite, gdzieś tam naderwane, zwichnięte, to u bramkarzy to jest częsta sytuacja, to jest taka ich bramkarska, że tak powiem, przypadłość. Mamy, uważam, dobrych bramkarzy, którzy potrzebują zaufania, ale to nie jest tak, że... Czyli zaufania, czyli takiego grania, budowania swojej pewności, budowania jakby swojej dobrej komunikacji z przede wszystkim linią obrony. No i widzimy, że różne były momenty, gorsze, nie wiem, Gostka pewnie w finale Pucharu Polski, ale potem z kolei dobre, czy bardzo dobre interwencje, więc jakby my także na tą pozycję obserwujemy zawodników, ale nie pewnie w tym oknie transferowym. Też przypatrujemy się temu, co robimy w akademii u siebie, tak? No bo tu pan powiedział, dzwoniąc, że mamy 3 bramkarzy, mamy 4 bramkarzy, przypomnę, bo jest list.
Fakty są takie, panie prezesie, że akurat młody... bramkarzy to mało dołączało, bo co, jaki młody bramkarz się pojawił, to nagle znikał. Różne były okoliczności. Albo w klubach niższych lig, gdzieś był wypożyczany, nie spełniał oczekiwań. I tak na dobrą sprawę z Akademii akurat dawno żaden bramkarz nie wyszedł do pierwszej duży.
Powiedzmy, że mamy następnych chłopaków, których jakby szkolimy. To jest bardzo, bardzo trudna pozycja do wyszkolenia, tak? Wiele rzeczy na to się musi złożyć, żeby ten bramkarz odniósł końcowy sukces, a nawet jak już wyszkolimy dobrego, albo mamy ten tak zwany potencjał tego zawodnika, to potem jakaś kontuzja i jest problem. A jeszcze jest ważny element, bo mieliśmy naprawdę fajnych chłopaków, którzy, niestety żyjemy w takich brutalnych czasach, jeśli chodzi o sport profesjonalny, że jeżeli chłopak ma 1,80 m i 17 lat, to jest jest fajnie, ale jak stanie z tym 1,80 m, to potem zaczyna się robić problem. No i wtedy oni przez nas byli gdzieś wypożyczani do niższych liga, albo trafiali tam w ogóle definitywnie, dlatego że no w tej chwili są to oczekiwania, prawda? Kiedyś gdzieś rozmawialiśmy o tym, Boruc, gdyby dzisiaj zaczynał karierę, miałby trudno, tak? No ze swoimi warunkami, tak. Ze swoimi parametrami. Tak?
Panie prezesie, wchodzi mi w głowie pytanie, które już przy Akademii chciałem zadać i przy tych niższych ligach. Czas goni, więc szybciutko zadam. Rezerwy, bo tak. Nie udało się awansować do trzeciej ligi, tak do drugiej ligi. Ten awans tak niekoniecznie był celem. No, system prowadzenia rezerw też jest trudny, bo z jednej strony chciałby pewnie każdy ten rezerw mieć swój stały jakiś zespół, ale co chwilę spadają mu tam zawodnicy z ekstraklasy i czy ta polityka względem rezerw się w nowym sezonie zmieni i o co te rezerwy będą grały w trzeciej lidze, z której łatwo będzie spaść, bo reorganizacja się szykuje.
Tak. No to powiem ogólnie rzecz biorąc, że jakiejś rewolucji nie przewidujemy, w tym sensie, że rezerwy same w sobie nie mają celu, żeby awansować, w sensie tak postawionego, że tak, musicie awansować, to jest cel. Oczywiście, gdyby awansowały, byłoby dla nas bardzo interesujące, tak? No, uznajemy, powiedzmy, tak, absolutnie nie ujmując nic trzeciej lidze, bo no, tam są inne jakby cechy tej ligi, tam jest bardzo dużo walki, waleczności, takiej determinacji, trochę gry wręcz. To jest interesujące, tak? Dla młodych zawodników takie potrzaskanie trochę nogami i czas kości jest też ciekawy. Muszą zobaczyć, jak się gra. No, w drugiej lidze więcej pewnie trochę taktyki i tak dalej. Więc to byłoby dla nas interesujące, ale nie zapominajmy, te rozgrywki mają służyć przede wszystkim ogrywaniu młodych, plus powiedzmy, że dochodzeniu po rehabilitacji, czy w momencie łapania formy zawodnikom z pierwszego zespołu. I to jest najważniejsza rola, jakby cel rezerw.
I tak będzie to kontynuowane.
I tak będzie kontynuowane.
Pod
okiem Iwana Dziurdziewicza. I jeżeli mu się uda awansować, super. Natomiast to nie jest tak, że on dostał taki cel awansu i podsyłamy ci jeszcze trzech zawodników z ekstraklasy, bo ci pomożemy awansować. No nie, to rezerwy służą pierwszej drużynie.
W tym sezonie podsyłanie zawodników z ekstraklasy nie zaszkodziło troszeczkę tej drużynie.
No, nie chcę o tym mówić, no wiadomo, że ci zawodnicy też lepiej, jeżeli grają, niż trenują tak powiedzmy na sucho, prawda?
Puentujemy. Za dwie minuty, godzina 22, rozmowy po zachodzie z prezesem KKS Lech Poznań i panem Karolem Klimczakiem. Panie prezesie, to jeszcze wróćmy do tego początkowego wątku. Podobno założenia finansowe, budżetowe rozpisane do 2018. Strategia stała do 2020. Nie będziemy na rozmowę z panem czekać kolejne 5 lat. Mam nadzieję, że na kolejne Mistrzostwo Polski także nie. Podobno na razie niezbalansowany, a zbilansowany ten budżet, no mniej więcej jakimś malutkim minusikiem, tak, za ostatni rok?
Kończymy w czerwcu rok obrotowy, bo my zaczynamy...
Plus, minus?
Minus, ale stosunkowo niewielki, znaczy duży, ale w porównaniu z historycznymi wynikami około minus 2, ale startowaliśmy z minus 14.
Milionów.
Tak.
Tak, czyli co roku jest ten minus coraz mniejszy.
Tak jest.
W czerwcu 2016 jak to będzie wyglądało? Prognoza? Szybciutka?
Będzie delikatny plus.
Będzie delikatny plus. Sporowo, co będzie? Będziemy gościć, powiedział pan, że podczas poprzedniej audycji jako prezesa klubu Mistrza Polski, no to teraz, nie wiem, za dwa miesiące, no za trzy, będziemy gościć pana jako prezesa klubu, który?
Jest w którejś z faz grupowych pucharów europejskich, a za rok się znowu spotkamy po mistrzostwie.
Dziękuję serdecznie. Karol Klimczak, prezes KKS Lech Poznań, gościem rozmów po zachodzie. Dziękujemy serdecznie. Realizował audycję Łukasz Kurzowski, a prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Państwu pięknie dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.